Kwadrans z ziołami, odcinek 28. Cześć, witamy Was serdecznie, tu Sylwia i Dominika i dzisiaj odcinek będzie bardzo podróżniczy, można powiedzieć. Ja otrzymałam od Dominiki tutaj taki fajny prezencik, ponieważ ona właśnie odbyła podróż do Turcji i stamtąd przywiozła mi...
Do Egiptu.
Blaszka.
Do Turcji w tamtym roku. Ale w Turcji też była ta roślina, o której będziemy mówić, ale dobra, kontynuujemy.
Widziałam palmę, to po prostu skojarzyło mi się z Turcją. A więc tak, przywiozłam mi fajną niespodziankę, za co Ci serdecznie dziękuję i na pewno chętnie skorzystam, ponieważ no u nas raczej no, nie rośnie ta roślina, prawda?
No ciężko, na Kaszubach ciężko. Mam w ogródku, ale co z tego będzie,
się okaże.
Zobaczymy.
No trzymam kciuki, a może się uda.
Tak, może. No trzymam ją pod kloszem, jak róża.
Nie
jak
trzymamy już Was książę róża. Więcej w niepewności. Chodzi o hibiskusa.
Tak, to jest hibiskus, dokładnie. Piękny, piękny kwiat.
On nam się kojarzy głównie z herbatkami. Hibiskus, czy jakieś jeszcze inne nazwy ma właśnie posiada ten hibiskus?
Tak, hibiskus znany jest przez zielarzy głównie, bo my na pewno jak na kursie się na studiach swoich zielarskich uczyłyśmy o hibiskusie, to uczyłyśmy się, że jest to ketmia szczawiowata z rodziny malwowatych, ale też mówimy tutaj o róży chińskiej. Ja będąc w podróży w różnych właśnie krajach azjatyckich, to bardzo często właśnie na hibiskusa, takiej wersji właśnie anglojęzycznej, tłumaczono hibiskus jako róża chińska. Także to też już mamy tak naprawdę... odczarowanie, skąd hibiskus pochodzi, bo jest to typowo kwiat, ale też krzew. Krzew, który dorasta nawet w niektórych odmianach do 5 metrów wysokości, więc można powiedzieć, że drzewo. To głównie właśnie Azja i Afryka.
A mi kojarzy się hibiskus z pięknym kolorem. Jego kwiaty mają piękny kolor i bardzo, bardzo charakterystyczny smak. Czy te dwie jego właściwości wpływają na jakieś lecznicze takie właśnie właściwości? Czy to po prostu nie ma znaczenia to, że on tak wygląda i tak smakuje?
Nie, no oczywiście. No to jeżeli pijecie herbatkę z hibiskusa, to ona zawsze jest taka kwaskowata właśnie, nie? Więc tu już mamy, wiadomo, że witamina C. Bardzo dużo witaminy C i też kwasy też szczawiowe nawet tam są, więc też można, dlatego ta ketmia szczawiowata, ale dalej kolor, czerwony barwnik to oczywiście antocyjany, które działają, zabijają wolne rodniki, to takie najbardziej znane zawsze, można powiedzieć, właściwość antocyjanów, czy działają po prostu przeciwbakteryjnie, antyseptycznie, właśnie przeciwobrzękowo, ale tak naprawdę główną zaletą, główną właściwością hibiskusa jest obniżanie ciśnienia. I tutaj mamy na to bardzo mocne badania naukowe, że osoby, które piły regularnie napar z hibiskusa przez miesiąc, tutaj ciśnienie znacznie malało. I ciśnienie, ale z tym też idzie regulacja poziomu cholesterolu, czyli głównie reguluje poziom tego złego cholesterolu, czyli tej frakcji LDL, podnosząc w tym poziom dobrych tłuszczów, czyli tak zwanych HDL. Co jeszcze? Mamy też pobudzenie trawienia, no i jakaś herbatka, działanie moczopędne. Natomiast to obniżanie ciśnienia krwi jest tutaj takim no najważniejszym mocą, najważniejszą mocą hibiskusa.
No to coś tak podobnie jak nasza aronia. Tak. Też tak? Właśnie. No.
Tak.
To by
tak.
się właśnie zgadzało. No ja jednak wolę smaku hibiskusa mimo wszystko, bo jest taki właśnie fajny, nie ma tej goryczki takiej mocnej.
Tak, i jeszcze jak się, no wiesz, kto słodzi, no raczej nie słodzimy, ale tam nawet jakimś miodem albo ksylitolem można sobie dosłodzić, jeżeli ta herbatka jest taka zakwaśna i wtedy jest przepyszna. No i ten kolor, przede wszystkim ja uwielbiam kolor herbatki, czerwony i jeżeli właśnie lubimy sobie jakieś takie fajne napary robić w pięknych dzbankach, to właśnie hibiskus jak najbardziej w różnych, nawet do mieszanek ziołowych można go sobie dodawać. No i jak ty, Sylwia, zaczęłaś właśnie podróżniczo z tego względu, że właśnie akurat ostatnio jak byłam w Egipcie, no to wszędzie ten hibiskus kwitł i było go bardzo dużo. On był tam ozdobny, natomiast plantacje hibiskusa znajdują się właśnie w Chinach, w Tajlandii. Kiedyś w Chinach nie byłam akurat, ale jak podróżowaliśmy po Tajlandii, po Malezji, to zawsze było mnóstwo takich hibiskusowych drzewek, krzewów można powiedzieć. Ja u siebie w ogrodzie mam po prostu kwiat, taka krzewinka malutka, niby jest odporna na niskie mrozy. Tamtą zimę przeżyła. Zobaczymy jak teraz, czy przeżyje, bo u nas na Kaszubach no nie ma co się oszukiwać, ale klimat nas nie rozpieszcza, a hibiskus jednak lubi ciepełko.
Okej. Dobrze, a powiedz mi, no skoro mamy tutaj tą witaminę C i te właśnie właściwości, takie te kwasy, że tak powiem, to zapewne no ma też ona wpływ na naszą cerę, tak myślę, jakiś tak po prostu drogą dedukcji zgaduję, że coś tam jednak może zadziałać nam korzystnie.
Nie podarowałabyś mi, gdybyśmy nie poruszyły tego tematu.
Nie, no oczywiście, że nie.
Tak, oczywiście oprócz picia herbatki z hibiskusa możemy użyć go zewnętrznie, czyli na naszą skórę. Najprościej to po prostu przy piciu maczamy wacik i przemywamy sobie twarz, buzię taką herbatką hibiskusową. No i właśnie przez to, że mamy tam tą witaminę C, mamy tam inne kwasy, mamy tam antocyjany, mamy też inne, no flawonoidy na pewno, które przechodzą do wody, to wszystko będzie pięknie tonizowało naszą cerę. Wydaje mi się, że tutaj najbardziej, znaczy nie wydaje mi się, to tak jest, najbardziej będzie hibiskus odpowiedni do twarzy naczynkowej, do twarzy takiej z jakimiś przebarwieniami, bo tutaj mamy witaminę C, która pięknie nam będzie przebarwienia ściągała i wszystkie inne takie kwasowe surowce, ale tak bardzo skutecznie i szybko to jest właśnie witamina C na skórę. Chyba jest najlepsza do walki z przebarwieniami. Ale właśnie też te antocyjany, dodatkowo jakieś właśnie cienie pod oczami, jeżeli są, to można sobie okłady robić. Ja hibiskus najczęściej jednak dodaję do kremów jako frakcja wodna, po prostu zamiast wody, zamiast hydrolatu, no to parzę taką mocną herbatkę i robię krem na hibiskusowy po prostu na tej herbacie. to nasze telefony. Sylwia, to twój mąż obiecał nam, że wróci odcinki na YouTube'a, także pozdrawiamy, Marcin, się bardzo serdecznie. Być może dzięki temu, że tutaj właśnie nam napisałeś i tutaj ciebie na wizji przyciśniemy, to będziesz bardziej regularny w stawianiu odcinków na YouTube'a. A wracając do tematu, to właśnie jeszcze te kremy hibiskusowe, one mają taki delikatnie różowy kolor. No bo wiadomo, tam się doda jakichś olejów, jakichś innych jeszcze składników aktywnych, więc ten krem nie będzie czerwony, nie bójcie się. Czerwony krem wychodzi, jeżeli zrobicie na maku, na takim mocnym naparze z maku polnego i jeszcze do tego na glicerycie z maku i wszystko, co jest po prostu czerwone, to rzeczywiście jest szansa, że krem będzie czerwony naprawdę. Natomiast na hibiskusie on będzie taki lekko różowy, on też czasem tak naprawdę będzie bielał, także nie martwcie się, nie będziecie mieć czerwonej buzi.
No tak jak robię na dzikie róże, to tak samo jest. On też tak na początku się wydaje właśnie taki różowawy. Tak. Ale dobrze, to już wracając do tematu, chciałabym się ciebie zapytać, bo tak, mówimy też o różnych jakby metodach ekstrahowania, a tutaj powiedziałaś o tym naparze, czyli rozumiem, że to jest główna metoda ekstrakcji tych wszystkich substancji aktywnych, czyli po prostu one się dostają do wody, tak? Czy nalewka wchodzi w grę, czy właśnie jakieś inne preparaty są możliwe do zrobienia, na przykład olej, czy to ma sens?
Nie ma sensu.
Nie robimy maceratu olejowego, bo właśnie, bo ja często też szukam jakichś informacji i robię różne ekstrakty, a później się okazuje, że muszę to wyrzucić, bo to jest bez sensu, bo tam się nic po prostu, zostaje olej tak jak był olejem, a nie ma tych substancji i po prostu żałuję, że mogłam zrobić po prostu inny, tak? Czyli ten napar właśnie, czy gliceryt, czy tam nalewkę właśnie, nie? A tutaj chodzi głównie o to, żeby przedostały się te antocyany do naparu, tak?
Tak, dokładnie, tutaj do naparu.
A czy jakaś temperatura wody, czy wrzątkiem zalewamy, czy letnią wodą, jak najlepiej tutaj to?
We wrzątku, parzymy we wrzątku, to znaczy, no to jeżeli ktoś ma 70-80 stopni, to też jest okej. Ja zalewam wrzątkiem i tyle. I przykrywam oczywiście zawsze dzbanek czy kubek z talerzykiem, żeby jak najmniej uciekło. Natomiast no, szczerze mówiąc, nie próbowałam nigdy hibiskusa dodawać do nalewki. Dlatego już wiem, że to będzie mój kolejny pomysł.
A ja ci zdradzę, że ja robiłam już taką nalewkę z hibiskusa.
Ona jest taka,
ja nie jestem nalewkowa też za bardzo, no ale mój mąż tam ją polubi i jest faktycznie taka kwaskowa, nie jest za słodka. No fajna jest ta nalewka. No także taką malutką buteleczkę spróbowaliśmy, dosłownie tam 200 ml tak zalałam kiedyś, a to już lata temu, no i faktycznie fajny kolor miała też, także ten alkohol widziałam, że wyciągnął i te barwniki. No i w smaku była taka inna niż wszystkie nalewki. Nie miała tej takiej słodyczy mocnej w sobie, tylko właśnie była ta przełamana.
Kurczę, ja myślę, że to może być ciekawy surowiec do nalewek.
Fajne, także ja polecam.
O kurczę, tak, to tym bardziej mnie zaciekawiłaś. Więc to jest właśnie piękne w tych naszych podcastach, bo jak się spotykamy i wymieniamy się doświadczeniami, to się okazuje, że naprawdę jeszcze można sobie coś fajnego zrobić. A ja bardzo lubię hibiskusa właśnie ze względu na to, że jest to chyba taka roślina, która mi zawsze w podróżach po ciepłych krajach towarzyszy, bo po prostu zawsze akurat gdzieś kwitnie. Jest piękna. Zawsze sobie wkładam te kwiatki gdzieś tam w uszy. Zawsze sobie po prostu chodzę koło nich, fotografuję na wszystkie sposoby. Uwielbiam. No i też właśnie w tych krajach muzułmańskich, gdzie bywaliśmy, to hibiskus tak naprawdę był taką zawsze herbatką podawaną na taką naturalną, herbatką pierwszego kontaktu, można powiedzieć, gościnną. Taka malutka, czerwona szklaneczka zawsze była po prostu na zapoznanie się dla gości podawana. Dlatego mam bardzo miłe wspomnienia Z Indii też nawet. Jejku, to są naprawdę, to jest kwiat, który, to zioło bardzo ważne, które właśnie mi się mile kojarzy z różnymi krajami, nie tylko z Egiptem, w którym teraz byłam, tylko naprawdę też inne kraje. I właśnie dużo przywiozłam tego hibiskusa, wpadłam do sklepu zielarskiego, może gdzieś tam na relacjach moich widzieliście, bo nie mogłam, bo byłam dwa razy w tym sklepie i po prostu próbowałam wszystkiego i naprawdę całą walizkę różnych skarbów przywiozłam. Hibiskus jest tam tani jak barszcz, no bo po prostu rośnie uprawy, bardzo prosto się go uprawia w ciepłych krajach. Więc tym bardziej się cieszyłam. No i to jest fajne, że on nie jest tam rozdrobniony. Nie znajdziecie hibiskusa takiego jak u nas w torebkach, w sklepach.
Czyli taki spruszkowany to nie bardzo. Tak jak każdy w sumie, nie? Im mniej rozdrobniony, tym...
Tak, im mniej rozdrobnione zioło, tym więcej ma w sobie właściwości. Tym więcej tych właściwości przejdzie czy do alkoholu, czy do wody. W nalewkach, na parach, tylko wtedy warto sobie rozdrobnić je przed samym zaparzeniem. Aczkolwiek ja hibiskusa nie rozdrabniam, bo tak pięknie wygląda zawsze w całości, jak jest taki zasuszony ten kielich i się go wrzuca właśnie do dzbanka, no to on się tak jakby rozwijał pięknie, więc to jest taka bardzo estetyczna herbatka. No.
Dobrze, a czy masz jeszcze jakieś ciekawostki? Bo myślę, że prozdrowotnie temat wyczerpałyśmy, tak myślę, po części kosmetyczne także. A jakieś ciekawostki na zakończenie? Czy chciałabyś coś może dodać jeszcze?
Tak, to jest też to podróżnicza ciekawostka. Dlatego, że właśnie hibiskus w muzułmańskich krajach pełni troszeczkę też taką rolę, może nie, nie nałogu, ale zastępuje po prostu muzułmanom wino, bo ze względów religijnych muzułmanie alkoholu nie piją, przynajmniej no nie powinni, ale ci wszyscy religijni naprawdę nie piją alkoholu, więc oni robią bardzo intensywny napój z hibiskusa, bardzo intensywny napar, taki naprawdę mocny, że to wygląda jak wino, i słodzą go, bo oni ogólnie w ciepłych krajach wszystko słodzą, każdą herbatę, każdą kawę, wszystko co jest do posłodzenia, to tego cukru tam dają ile się da, i właśnie taki bardzo intensywny napój, intensywnie posłodzony, hibiskusowy, pełni rolę wina w muzułmańskich krajach. Także to dla mnie było takie zaskoczenie, bo tak na co dzień no to się pije po prostu jako albo na zimno schłodzony hibiskus, albo na ciepło, jeżeli jest zima. Znaczy zima to będzie u nich 20 stopni, a nie 40, tak? Czy nie 35, no to wtedy na ciepło dostaniemy szklaneczkę hibiskusa. Natomiast jak jesteśmy latem, w okresie w takiej pełni lata, gdzie jest 35-30, no to będzie schłodzony hibiskus w ramach napoju zamiast Coca-Coli na przykład, tak? Ale tutaj taki intensywny bardzo, jak kiedyś dostaniecie, no to przyjmijcie, że to tak jakby byście pili wino, alkohol. No nie jest to alkohol, ale ma takie, no ma dla nich takie znaczenie.
Czyli może tak działa bardziej pobudzająco, tak? Czy tu bardziej może placebo?
No dostaniecie takiego szoku od cukru i intensywności, że zdecydowanie działa pobudzająco.
Myślę, że to lepsza forma pobudzenia niż alkohol, tak szczerze mówiąc. Tak. Jednak zdrowsza.
Tak, zdecydowanie
no, można
zdrowsza.
By pomnieć ten cukier, no ale już, dobra, już. Coś nie będę musi się być... czepiać.
Dokładnie. No dobrze, to chyba tyle, co miałam do powiedzenia wam na temat hibiskusa. Ja naprawdę, tak jak wcześniej wspominałam, on mi się bardzo egzotycznie, bardzo dobrze kojarzy i zawsze jak sobie robię taką herbatkę czerwoną, to po prostu przypominają mi się moje podróże i dlatego bardzo, bardzo lubię tego kwiata.
No i ja ci dziękuję za te wszystkie informacje i zapraszamy was oczywiście na kolejne nasze odcinki naszych podcastów. Mam nadzieję, że fajnie nam się was, znaczy was, nas słuchało. Także do usłyszenia. Prezentowane przez nas treści nie stanowią porady medycznej. Diagnozy ani leczenia mają wyłącznie charakter informacyjny i nie zastępują porady lekarskiej.